Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, społeczność Ducha Świętego i również niech będzie z nami wszystkimi. Kiedyś pewien z wielkich dostojników kościelnych, przechadzając się po wielkiej bazylice opływającej w srebro, złoto, przepiękne obrazy, ikony, oprowadzając swojego przyjaciela, powiedział: my dzisiaj nie musimy się wstydzić tak jak kiedyś apostoł Piotr, kiedy proszony o pieniądze powiedział: popatrz na nas, popatrz, że nie mamy pieniędzy, nie mamy srebra ani złota. My dzisiaj jako Kościół nie musimy się wstydzić. Ale ten przyjaciel, kończąc konwersację, powiedział: ale czy dzisiaj Kościół może powiedzieć tak jak Piotr? Wstań i chodź. Moi drodzy, dzisiaj, kiedy słyszymy apele, abyśmy pochylili się nad niedolą drugiego człowieka, oby nasze serca i nasze dłonie nie były zaciśnięte, abyśmy byli otwarci na tych, którzy żyją wokoło nas i może tam gdzieś daleko, w obcych krajach. Ja cieszę się, że w Polsce powstają ludzie, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Wiem, że ze zboru podkowiańskiego wyjechało kilka osób do Boliwii, aby tam budować kościół. Tak, z Polski wyjechało kilka osób do Boliwii, aby tam budować kościół, biorąc swój urlop, biorąc swoje umiejętności i aby pomagać drugiemu człowiekowi. Drodzy bracia i siostry, pracy jest bardzo dużo. Pracy jest moc, lecz mało rąk jest. Oby każdy z nas miał swoją cząstkę w tym wielkim dziele zwiastowania Ewangelii. Jezus kiedyś powiedział: i będzie zwiastowana ta Ewangelia na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy nadejdzie koniec. Ewangelia będzie zwiastowana. Czy my chcemy, czy też nie chcemy, czy mamy w tym udział, czy też nie będziemy mieli swojego udziału. Ewangelia będzie głoszona. Drodzy bracia i siostry, chciałbym, abyśmy dzisiejsze studium Słowa Bożego poświęcili pewnej refleksji. Gdy patrzymy na historię narodu izraelskiego, gdy otwieramy księgę począwszy od Genesis aż do księgi Apokalipsy, zauważamy jedną rzecz, że historia narodu izraelskiego to nie historia idealnych postaci i idealnych ludzi. Ba, historia również Kościoła chrześcijańskiego to również historia ludzi, którzy mieli swoje problemy, mieli problemy indywidualne i mieli problemy również, jeśli chodzi o życie Kościoła, życie w społeczeństwie. Możemy tutaj przytoczyć kilka przykładów. Już od samego początku, kiedy było jedynie zaledwie kilka osób na tej ziemi po stworzeniu świata, kiedy Adam z Ewą, kiedy mieli pierwsze swoje pociechy, swoje dzieci, widzimy już Kaina i Abla. I wydaje się, że Biblia, opisując tę historię, przedstawia postacie, które nie cieszyły się chlubną reputacją. Bo Biblia wspomina o tym, że Kain, który zazdrościł swemu bratu, jego zazdrość przerodziła się w nienawiść, a ostatecznie nienawiść przerodziła się w zabójstwo. Smutna historia, ale ta historia, gdybyśmy prześledzili od początku aż do końca, moglibyśmy mówić o kolejnych wydarzeniach, jak to bracia Józefa również zazdrościli, że ten pupilek swojego ojca został wyróżniony przez niego. To zazdrość pchała do nienawiści, a nienawiść prowadziła do zemsty, a zemsta przerodziła się, że własni bracia sprzedali Józefa do Egiptu, chociaż wcześniej mieli zamiar go zgładzić. Gdy patrzymy na historię ludu Bożego, zauważamy, że to była historia ludzi z krwi i kości, może podobnych nieco do nas. To historia walk, to historia zazdrości, to historia nienawiści, to historia morderstw, nieprawości, gwałtu, okrucieństwa. Często, gdy czytamy Biblię, a często, gdy rozmawiamy z ludźmi, nie pojmują, dlaczego w Biblii jest tyle opisów takich niechlubnych czynów wielu postaci biblijnych. Wielu wręcz zastanawia się, jak to jest możliwe, że ta księga opisuje takie niechlubne wydarzenia. Oprócz tych pięknych postaci i pewnych epizodów z życia narodu izraelskiego, gdzie następowały reformy, reorganizacja życia społecznego, gdzie powstawało wielu bohaterów wiary, wiele szlachetnych postaci, Oprócz tego widzimy coś, co burzy ten porządek i idealny wizerunek Kościoła Starego Testamentu. Ale także, gdy otwieramy Nowy Testament, zauważymy również podobne scenariusze. Gdybyśmy tylko przenieśli się na moment do zboru koryńskiego, to ten idealistyczny obraz Kościoła troszeczkę jest zachwiany pewnymi opisami. Ludzi, którzy między sobą rywalizowali, ludzi, którzy powiadali, że przynależą do Apollosa, jedni powiedzieli, a my jesteśmy Pawłowi, a jeszcze inni mówili, a ja należę do stronnictwa Chrystusowego. Podziały, czasami intrygi. W narodzie izraelskim w czasie monarchii moglibyśmy zobaczyć, do czego ten naród był zdolny, do czego byli królowie zdolni tego narodu. Ci, którzy mieli reprezentować najwznioślejsze ideały, często byli prowodyrami tego, co było najgorsze w tym narodzie izraelskim. Nie mówiąc już o czasach Achaba, który doprowadził do odstępstwa ten naród. Nie tak dawno studenci zapytali mnie, czy Pan Bóg Starego Testamentu jest takim samym Bogiem w Nowym Testamencie? Dlaczego Pan Bóg w różny sposób reaguje w Starym Testamencie, a inaczej nieco w Nowym Testamencie? Czy to jest ten sam Bóg? Ogromnie sobie cenię, że Biblia podaje nam obiektywną prawdę. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo cennym jest ten fakt, że Biblia z jednakową siłą mówi o dobrych sprawach, jak i złych. Co więcej, nie ukrywa i nie wybiela postaci wielkich bohaterów wiary, wielkich ludzi w narodzie izraelskim, przywódców narodu izraelskiego. Począwszy od tych najniższych warstw społecznych poprzez grupę kapłańską, lewitów, królów, monarchów, a nawet i proroków. Oj, gdybyśmy czytali proroctwo Micheasza, byśmy czytali proroków mniejszych, tak zwanych, gdzie właśnie mówili o tym, co było niewłaściwe w tym narodzie. Oj, nasz obraz, ten idealny obraz by troszeczkę mógł nabrać innego kolorytu. Ale Biblia jest obiektywna. Często te postacie opisane są nie tylko po to, żebyśmy mogli powiedzieć, a może niektórzy wykorzystują to, aby mogli powiedzieć, że ja jestem jeszcze nie najgorszy. Bo są w Piśmie Świętym różne postacie opisane, które niestety niechlubnie wpisały się w historię narodu izraelskiego. A jednak one są opisane. Tak w życiu indywidualnym, jak i rodzinnym, plemiennym i narodowym naród izraelski przeżywał wzloty i upadki. To byli realni ludzie ze swoimi przywarami, ze swoim temperamentem krewkim. To byli ludzie, którzy mieli swoje upadki i mieli swoje wzloty. Bracia i siostry, a gdybym zapytał, a jak jest z tobą i ze mną? Niestety Biblia objawia nam, że każdy z nas jest dotknięty jednym i tym samym problemem, który Biblia nazywa grzechem. Grzech nie oszczędził nikogo. I prawda, którą dzisiaj mówię, jest prawdą dobrze nam znaną, ale dobrze, żebyśmy sobie o niej przypomnieli. W liście do Rzymian w 3 rozdziale i wierszu 10 czytamy bardzo znane nam słowa. List do Rzymian, 3 rozdział, wiersz 10. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Czy to jest prawda, którą dzisiaj mamy w świadomości, że tutaj na sali i tutaj za pulpitem nie ma ani jednego sprawiedliwego? Dobrze jest, abyśmy sobie przypomnieli tę prawdę, kiedy zakładamy piękne garnitury, kiedy zakładamy piękne krawaty, kiedy zaczynamy pięknie dyskutować na temat miłości, a może pisać pewne rozprawy na ten temat. Ale dobrze jest, abyśmy przypomnieli sobie, że nie ma na ziemi ani jednego sprawiedliwego. Począwszy od tego maluczkiego człowieka, aż skończywszy na wielkich mężach wiary. Wszyscy jesteśmy nieczyści, wszyscy jesteśmy dotknięci, splamieni grzechem. Ale moi drodzy, w życiu narodu izraelskiego największym problemem nie było to, że pojawiał się grzech. Chociaż grzech jest okrutny w swoim działaniu, w swojej naturze. Ale wiecie, co było największym problemem w życiu narodu izraelskiego? Co my robimy z grzechem? To nie problem grzechu jest najtragiczniejszy, ale to, co robimy, mając świadomość naszej grzeszności. Dla Boga nie jest największym problemem, że popełniłeś grzech, ale to, co dalej z nim robisz. Wiecie, jaką my mamy tendencję? Każdy z nas. Że my dbamy o swój wizerunek. Dzisiaj w świecie o tym bardzo często się mówi. Nieskazitelny obraz. To jest wizerunek, to jest opinia, to jest to, o co my dzisiaj szczególnie zabiegamy w świecie. My mamy być adwentystami doskonałymi, świętymi ludźmi. I to jest prawda, takimi powinniśmy być. Ale to, co największym było problemem, to jest to, że my często nie potrafimy się przyznać do naszych problemów. Ubieramy się jak najlepiej i zachowujemy się, starając się w jakiś sposób usprawiedliwić to, co w naszym życiu jest niechlubne i nieczyste. Dbamy o naszą reputację i nie chcemy sobie pozwolić, aby jakaś plama była w naszym życiorysie. Zgadzacie się ze mną? Ale Biblia jest autentyczna w swoich opisach. Moi drodzy, wielka postać narodu izraelskiego, jakim był król Dawid. Intryga, cudzołóstwo, morderstwo. Moglibyśmy powiedzieć największe z jawnych grzechów, jakie mogą się przydarzyć człowiekowi. Ale dla Boga nie jest największym problemem to, że się zdarzyło, bo takim jest człowiek, słabym jest człowiek. Ale największym problemem jest to, co ty, co ja robimy z naszymi grzechami. W opisie, w przykładzie Dawida widzimy postać, która potrafi powiedzieć Natanowi prorokowi jak? Zgrzeszyłem. Czy aby tak powiedzieć, potrzebna jest odwaga? Kiedy w tygodniu rozważaliśmy lekcję szkoły sobotniej, bardzo podobało mi się, kiedy studenci z pierwszego roku po raz pierwszy w tym roku akademickim prowadzili nabożeństwa poranne. Każdego ranka studiujemy Słowo Boże. I kiedy młoda dziewczyna wystąpiła po raz pierwszy za pulpit, kiedy prowadziła lekcję na temat cierpliwości, powiedziała: moi koledzy, moje koleżanki, słuchajcie, ja mam problem z cierpliwością. Chyba to zauważyliście. No niestety, dało się to zauważyć. Ja mam z tym problem, bracia. Ale chciałabym do was, powiedziała ta młoda studentka, chciałabym zadać wam pytanie, jak wy rozwiązujecie swoje problemy z niecierpliwością w swoim życiu? Czy to było praktyczne pytanie? Jak ty i ja rozwiązuję swoje problemy codziennego życia? W rodzinie, swoje problemy indywidualne, problemy w kościele, w zborze, problemy w społeczeństwie. Niektórzy chcą mieć idealny obraz samego siebie, idealny obraz swojej rodziny, idealny obraz swojego kościoła. Ale to jest to, co Biblia mówi, to jest to, abyśmy byli autentyczni w swoim działaniu, autentyczni w tym, jacy jesteśmy. Najgorszą rzeczą, jaka może nam się przydarzyć, to usprawiedliwienie swoich czynów. W historii chrześcijaństwa często święci cieszyli się większą popularnością niż reformatorzy. A wiecie dlaczego? Bo święci ludzie zajmowali się swoimi grzechami, a reformatorzy cudzymi. Ale dobrze jest, gdy się zastanawiamy, tak jak kiedyś to zrobił syn marnotrawny. A wiecie, co zrobił? Kiedy odszedł od swojego ojca, poszedł doświadczyć tego, jakim jest świat. Biblia mówi jedno zdanie. On wejrzał w samego siebie. I stwierdził, co ja tutaj robię? O jakże smutnym jest samo uwielbienie, gratulowanie samemu sobie i składanie powinszowań. Ale jaka jest prawda, o której powinniśmy zawsze pamiętać? Chciałbym, abyśmy na zakończenie zastanowili się nad jednym fragmentem Słowa Bożego zapisanym w Ewangelii Jana w 8 rozdziale. I znów bardzo znana historia. Czytać będę od wiersza 1 do wiersza 11. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją pośrodku i rzekli do Niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to słyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: i ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Historia, którą doskonale znamy, o której jedynie ewangelista Jan sprawozdaje nam w swojej Ewangelii. Kobieta, która złapana została na jawnym grzechu, ewidentny grzech, przyprowadzona przed oblicze Pana Jezusa i oskarżona: my mamy kobietę, która jawnie grzeszy. Co mamy z taką kobietą zrobić? Według prawa mojżeszowego to powinna już być ukamienowana. A ty, Panie Jezu, co ty, nauczycielu, mistrzu, co ty byś zrobił w takiej sytuacji? Kiedy zastanawiamy się nad tym fragmentem, ewangelista Jan sprawozdaje nam, że Jezus nie odpowiedział nic, ale schylił się i zaczął pisać. Ale ci ludzie nie przestawali. Tekst biblijny mówi nam w 7 wierszu, że oni wielokrotnie, jeszcze raz i jeszcze raz: no daj odpowiedź, zdecyduj, co mamy zrobić. My doskonale wiemy, że to była intryga. Zgadzacie się? Bo według zakonu Mojżesza nie tylko cudzołożnica miała być ukamienowana, ale cudzołożnik także. Ciekawym jest to, że Ellen White, komentując to wydarzenie, pewna pisarka chrześcijańska dobrze dla nas znana, w swoim opisie tego wydarzenia napisała, że ci sami ludzie, którzy oskarżali tą upadłą niewiastę, byli przyczyną jej grzechu. To jest coś, czego nie potrafimy zrozumieć. Jak można prowokować do grzechu kogoś, inicjować u kogoś zło, a później wytykać palcem i powiedzieć: jesteś grzesznikiem, zasługujesz na śmierć. Jezus w każdym przypadku dalej pisze na piasku. Mamy nieliczne wypowiedzi Pisma Świętego, gdzie Bóg pisze swoim palcem. Kiedyś pisał na tablicach kamiennych, ale w tym przypadku Jezus pisze na piasku. Kiedyś pisał to niezmienne prawo Boże swoim palcem na dwóch tablicach kamiennych, dekalog, 10 Bożych słów. Ale teraz, schyliwszy się, nie pisał na kamieniu, ale pisał gdzie? Na piasku. Tekst biblijny sprawozdaje nam, że począwszy, taka mała dygresja, począwszy od najstarszego, zaczęli ustępować i oddalać się od Pana Jezusa. Jeden po drugim, począwszy od najstarszego, zaczęli opuszczać to miejsce. Aż w końcu wszyscy odeszli. A to, co Jezus powiedział: kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. A schyliwszy się, nadal pisał. Moi drodzy, kiedy rozważamy Bożą cierpliwość, jestem pełen podziwu dla Boga, który jest cierpliwy względem mnie, a może i ciebie. Być może nikogo z was teczka nie została wyciągnięta i nie została otwarta. Wiecie, że każdy z nas ma swoją teczkę w niebie i Bóg zapisuje wszystkie rzeczy. On ma rejestr, który jest dokładnym rejestrem i prawdziwym rejestrem. Każdy z nas ma swoją teczkę i my czasami się cieszymy, że to nie moja teczka dzisiaj jest otwarta. I możemy mówić: inny człowiek dzisiaj jest na ławie oskarżenia. Ale Pismo Święte mówi nam, że jeżeli mamy świadomość, jesteśmy autentyczni przed Panem Bogiem. Jeszcze raz podkreślam, autentyczni. To musimy pochylić swoje głowy i powiedzieć, że ja nie jestem lepszy. Zgadza się czy nie? Jest tylko jedna różnica, że pewne rzeczy zostały ujawnione, a drugie jeszcze czekają na ujawnienie. Bo Pismo Święte mówi, że przyjdzie taki czas, że wszystkie rzeczy zostaną ujawnione. Wszystkie. Drodzy bracia i siostry, o jakże dużo potrzeba nam pokory. To, czego Jezus wydaje się najmniej tolerował, to obłudy tych, którzy oskarżali. Dziwne jest to, że w wielu przypadkach Pan Bóg reagował natychmiastowo, szybko. Nawet w przypadku, kiedy człowiek ośmielił się podnieść i przystąpić do skrzyni przymierza i podtrzymać ją, która wydawało się upada z wozu, Boża reakcja była natychmiastowa. I wielu ludzi zadaje sobie pytanie, dlaczego tak Bóg zareagował, a dlaczego przy jawno grzesznicy Jezus był taki akceptujący, tolerancyjny, miłosierny. Ale Bóg jest wciąż taki sam. Przyjdzie czas, kiedy Pan Bóg nam objawi wszystkie rzeczy. Przyjdzie taki czas, że objawi również nam te historie, które dzisiaj nie rozumiemy. Chciałbym przeczytać pewien fragment z książki Życie Jezusa. Cierpienia, które poniósł Chrystus, zgłębiły i powiększyły nam obraz i pojęcie o charakterze grzechu, jak też i o rodzaju i sposobie zapłaty, którą Bóg wykona na tych, którzy nadal obstają przy grzechu. Nie należy do misji Chrystusa zmuszanie ludzi do przyjęcia Go. To szatan oraz ludzie ożywieni Jego duchem usiłują krępować sumienie, udając gorliwość dla sprawiedliwości. Ludzie związani z aniołami zła przynoszą cierpienia swym bliźnim, aby nakłonić ich do swych poglądów religijnych. Jezus okazuje swe miłosierdzie, stale stara się zjednać sobie człowieka przez objawienie swojej miłości. Pragnie jedynie dobrowolnej służby i szczerego oddania serc. Nie może być bardziej stanowczego powodu na to, że posiadamy ducha szatańskiego, niż wtedy, gdy wykazujemy skłonności do niszczenia tych, którzy nie doceniają należycie naszej pracy lub działają na przekór naszym poglądom. Kiedy pracujemy ewangelizacyjnie, kiedy pracujemy misyjnie, powinniśmy pamiętać o duchu Jezusa Chrystusa i powinniśmy czasami wglądnąć w siebie, aby być autentycznymi w swoim postępowaniu. Dopiero w cieniu krzyża te rzeczy, których nie rozumiemy w Starym Testamencie, zostaną nam objawione. Bracia i siostry, chciałbym prosić i siebie, i każdego z was, aby nasze chrześcijaństwo było autentyczne. Jeżeli masz z czymś problem, powiedz to Panu Bogu, powiedz to Zbawcy. Gdy masz problemy z samym sobą, gdy masz problemy z cierpliwością, kiedy masz problemy z tym, że może inni nie dosięgają twoich standardów, które ty sobie wykształtowałeś i może jesteś zniecierpliwiony, zdenerwowany, dlaczego tak długo? Tej cierpliwości potrzeba tobie i mnie. Potrzeba jest w rodzinie, potrzeba jest w zborze, potrzeba również względem samego siebie. Drodzy bracia i siostry, kiedy zauważam niecierpliwość w swoim życiu, jedynym lekarstwem na moje zniecierpliwienie i moją złość jest patrzenie na Jezusa Chrystusa. Wiecie, jak ja patrzę? Patrzę, jaki Bóg jest cierpliwy względem mnie. A jeżeli On jest cierpliwy względem mnie, to dlaczego ja się denerwuję na innych? Dlaczego ja chciałbym, żeby wszystko było idealne wokół mnie? Jeżeli Bóg jest cierpliwy względem mnie, powinniśmy być cierpliwymi wobec naszych braci. Bracia i siostry, bądźmy autentyczni również w swoich upadkach. To nie jest problem upadku, ale problem tego, co ty robisz ze swoim grzechem. Obyśmy przyszli do stóp Jezusa Chrystusa i prosili: Panie Boże, oczyś mnie i otwórz moje oczy, abym podziwiał dobroć Twoją i Twoją sprawiedliwość. Abym mógł pochylić się nad niedolą człowieka, który się potyka i może walczy ze swoimi problemami, taki jak i ja. Abym był naśladowcą Jezusa Chrystusa, abym nie potępiał, ale podnosił i podawał rękę. Każdy z nas tego potrzebuje. I obyś Ty był tym, który podaje rękę pierwszy. Niech imię Boże będzie uwielbione i wywyższone. Amen.